Sprawa w toku.
Proszę Państwa, według różnych danych w czasie wakacji, latem, nawet kilka tysięcy zwierząt traci swój dom, bo właściciele nie bardzo mają pomysł na to, co zrobić z psem czy kotem, kiedy wyjeżdżają na urlop. Nawet mówi się o tym, że czworonogi nie mają urlopu. Natomiast opiekunowie, zwani też właścicielami, choć szczerze powiedziawszy wolę to słowo i ten termin opiekunowie, nie bardzo sobie wiedzą, jak poradzić z tym problem, sami jadą na wakacje, no a rodzi się problem porzucenia czworonogów. I o tym właśnie teraz rozmowa. W studiu pani Karolina Stępień, wolontariuszka z Rzeszowskiej Fundacji Felineus. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A przy telefonie pani Katarzyna Strzępka, behawiorystka zwierząt towarzyszących, działaczka społeczna, wolontariuszka opiekująca się zwierzętami. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Zacznijmy od Fundacji Felineus, która organizuje opiekę nad bezdomnymi kotami. Jak duża jest skala problemu porzucania w przypadku kotów? Bo w reportażu Państwo słyszeli rozmowę, opowieść o zwierzętach, o psiakach, które znalazły schronienie w schronisku w Ropczycach. W przypadku kotów też dochodzi do porzuceń?
Również jest bardzo podobnie, jak popatrzymy w statystykę przyjęć kotów u nas w fundacji w tym roku, to do końca czerwca przyjęliśmy 142 koty, z czego w maju 44 i w czerwcu 47, czyli przez te dwa miesiące, kiedy już zaczyna się taka wiosenno-letnia pogoda, kiedy zaczynają się majówki, wyjazdy, wypady, tych zwierząt do nas zgłaszanych jest i trafia coraz więcej. Druga kwestia, która też ma wpływ, rodzą się kocięta o tej porze roku i zgłoszenia małych kociąt z matkami i bez, to jest największy procent zgłoszeń właśnie w tym okresie.
Czy ja dobrze zrozumiałam? 40 i 40 tak mniej więcej w każdym miesiącu w maju i
w maju i w czerwcu.
Ale w sumie 140.
140 od początku roku, od stycznia.
Czyli jednak bardzo dużo, można powiedzieć. I wakacje to też nie wiadomo, jakie liczby przyniosą.
Znaczy, na pewno w lipcu przyjęć de facto będziemy mieć mniej, dlatego że zwyczajnie nie mamy już miejsca i możliwości, żeby pomagać, bo jako fundacja bazujemy wyłącznie na domach tymczasowych.
Tak, bo mówi pani o tym schronieniu dla kotów. Państwo opiekują się kotami, organizując im właściwie tę opiekę, tak jak pani mówi, w takich domach tymczasowych u ludzi dobrej woli.
U naszych wolontariuszy. Po prostu te zwierzaki mieszkają z nami w naszych domach, mieszkaniach, ale jak wiadomo, to ma też pewne swoje ograniczenia. Nie jesteśmy w stanie w małym mieszkaniu, w bloku na przykład mieć bardzo dużej grupy zwierząt. To ma oczywiście swoje i plusy, i minusy, natomiast my działamy na takiej zasadzie, nie mamy jakiejś tam swojej siedziby, kociarni, tak jak niektóre podobne nam organizacje. Mamy wyłącznie domy tymczasowe.
Chciałam zapytać o koty udomowione. Te koty, które są, bo mówimy o porzuceniach czworonogów domowych pupili. W przypadku psów pan doktor Dominik Rachwał z Ropczyc opowiadał o tych psiakach, które ewidentnie widać, że zostały wyrzucone czy porzucone przez swoich opiekunów, że zaznały tego domowego ciepła. Widać, że to były zwierzęta udomowione. W przypadku kotów też to widać?
Widać zdecydowanie. Kot, który był kotem mieszkającym w domu, nie będącym gdzieś tam na zewnątrz, nie bytującym obok człowieka, ale z człowiekiem, będzie zdezorientowany, jeżeli znajdzie się w obcym terenie. Może na początku uciekać, ale kiedy się już go uda schwytać, to bardzo szybko się przełamuje, bardzo szybko się przytula, mruczy. Widać, że to zwierzę człowieka zna i że człowieka potrzebuje. Bardzo często też takie zwierzęta, ja mam teraz taką, może historię przytoczę, pod opieką przyjęłam tydzień temu 3-tygodniowe kociątko, które tak głośno płakało w szczerym polu, w małej miejscowości tutaj u nas na Podkarpaciu, że ten płacz został usłyszany i gdyby nie ten płacz, gdyby nie ten pisk, no to nie miałoby szansy przetrwać, bo to jest maleństwo na butelce, ale dzięki temu udało się je ocalić i zająć ostatnie wolne miejsce, jakie mieliśmy.
No właśnie, pani Katarzyna Strzępka jest z nami, która również społecznie najzupełniej działając, czyli podobnie jak państwo w Fundacji Felineus, ale też też pomaga bezdomnym czy porzuconym zwierzętom. Pani Katarzyno, pani też takie zwierzęta znajduje, które widać, że z człowiekiem miały kontakt i po przełamaniu, mówiąc kolokwialnie, pierwszych lodów, czyli zrozumieniu, że ten człowiek chce mi pomóc, można powiedzieć, otwierają się, tak?
Tak.
Jak pani takich przygód z takich spotkań z kotami, ale także psami miewa sporo. Też pani opowiadała o tym w naszej audycji jakiś czas temu. Te ostatnie znaleziska, mówiąc nieładnie, czy znalezione zwierzęta, jak to wyglądało, te spotkania?
No ostatnie, że tak powiem, znalezisko, jak to pani tutaj ujęła.
No to tak nieładnie, więc się wycofałam. Znalezione stworzenia.
Tak. Chodzi tutaj o sytuację, gdzie właśnie dziewczynka była na spacerze i znalazła w pudełku wyrzucone 6 małych kociaków jeszcze z pępowinami. Kotki oczywiście nie żyją, zmarły. Chciałabym tutaj bardzo zaalarmować do ludzi, sterylizujmy te zwierzęta, naprawdę, bo niestety z każdym rokiem ta bezdomność jest coraz większa, a wolontariusze też nie mają domu z gumy, że mogą po prostu każde to zwierzę przyjąć. Tutaj również wielki ukłon do Fundacji Felineus, bo naprawdę bardzo dobrą robotę robią i no, ja jestem po prostu pełna podziwu i bardzo dużo też się uczę tutaj od fundacji, mimo że jestem osobą tylko prywatną, prawda, i tutaj współpracuję w łańcucie z kilkoma również osobami, które tam pomagają mi, wspierają, czy podzielą się kawałkiem podłogi na klatkę kennelową, żeby pomóc jakiemuś kotkowi. Mamy obecnie też sporo kociąt właśnie u koleżanek. Jedna matka z 4, druga matka z 2, u jednej jeszcze innej koleżanki mamy też matkę z 3. Wszystkie te kotki no, były gdzieś tam prawdopodobnie albo wolno żyjące, no bo one raczej nie były udomowione. Choć ta jedna z tymi 2 się wydaje, jakby miała wcześniej kontakt z człowiekiem.
Czyli może być tak, tak, wejdę w słowo, może być tak, że ktoś, kto ma pod swoim dachem kotkę na przykład, zobaczy, że po raz kolejny szykuje się potomstwo i co, wtedy w popłoch ktoś wpada i postanawia się, mówiąc nieładnie, pozbyć tego problemu.
No tak, ludzie robią.
Czyli
jeszcze
pozbyć
mają
kotki.
Po prostu takie myślenie, że no nie wiem, zabiorą te małe, wyrzucą gdzieś w pola, one sobie tam gdzieś umrą, a nie patrzą na to wszystko z tej perspektywy, że ta kotka też cierpi, prawda? No bo ona jednak produkuje, że tak powiem, to mleko dla tych malutkich, tak? Może się wszystko w tym momencie stać. No dla mnie takie bezsensowne rozmnażanie tych kotków, tak? To jest po prostu głupota, no bo tym właśnie pogłębiamy tą bezdomność, tak? I druga sprawa, że no my jako wolontariusze już czasami po prostu nie wiemy, co robić, jak przychodzi zgłoszenie za zgłoszeniem, któremu tam kotkowi pomóc na przykład, prawda? Tak samo z tym bije się na pewno Fundacja Felineus, bo oni mają ogromną ilość kotków, prawda? I to kotki chore, które leczą, kotki po wypadkach, prawda? No my z dziewczynami tutaj staramy się tak działać, troszeczkę na swoją rękę jakoś pomóc. Dużo wiedzy właśnie też czerpiemy od Fundacji Felineus, za co bardzo dziękuję tutaj dziewczynom, bo ich ogrom wiedzy jest olbrzymi.
No właśnie, to oddajmy głos pani Karolinie Stępień. No właśnie, mówi pani, że skala zjawiska porzucania zwierząt, w tym nowonarodzonych, jest duża, wciąż duża.
Jest ogromna, jest za duża. Wynika też czasami z braku wiedzy, czasami z braku jakiejś takiej świadomości, bo bardzo dużo tych zgłoszeń, które my dostajemy, dostajemy w momencie, kiedy ktoś odkrył, że ma koty w szopie, że ma koty w drewutni, nagle jakieś w jakimś innym gospodarczym pomieszczeniu i w rozmowie wychodzi, no bo wie pani, no parę miesięcy temu tutaj jakiś kot zaczął mi taki dziki pod dom przychodzić, a nawet mu coś tam wyłożyłem do miski, no a teraz się okazało, że to kotka jej urodziła. I często ludziom brakuje świadomości, my staramy się edukować, mówić i dlatego ja też powiem o tym teraz, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli widzimy jakiegoś kota, który się bliżej lub dalej kręci koło naszego domu, jeżeli wypytani sąsiedzi czy ogłoszenia w internecie nie doprowadzą nas do żadnego opiekuna, właściciela tego zwierzaka, to reagujmy. Po pierwsze, każda gmina zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt powinna mieć taki plan kastracji, sterylizacji tak zwanych kotów wolnożyjących. To jest taki sztuczny termin, powiedzmy, stworzony na potrzeby ustawy. Wiem, że w praktyce nie każda gmina ma wystarczające środki, żeby pomóc każdemu zwierzakowi, ale często ludzie nawet nie wiedzą, że w ogóle ten program jest. Więc najpierw uderzamy do swojej gminy. Jeżeli tam się okaże, że możliwości się wyczerpały, uderzamy do najbliższych fundacji, organizacji, wolontariuszy, nawet odsyłam na różne grupy na Facebooku lokalne i na pewno tam znajdzie się ktoś, kto podpowie jak, kto wypożyczy sprzęt pod tytułem klatka, pułapka, bo nawet jeżeli ten kot do nas nie podchodzi, nie jesteśmy w stanie go złapać, to nie znaczy, że nie ma na to sposobu. Więc zgłaszajmy, reagujmy na każdego kota, który się gdzieś tam kręci przez dłuższy czas i nie udaje nam się ustalić opiekuna tego zwierzęcia.
To znaczy, no to przy założeniu, że to nam przeszkadza, tak? Bo to ktoś powie, no ale mnie nie przeszkadza, kotek podchodzi sobie, tak jak pani powiedziała, że ktoś tak pani opowiadał, czy panią, rzucę mu tam kawałek pożywienia.
Ale tu nie chodzi o kwestię przeszkadzania, czy zwierzę przeszkadza, czy nie przeszkadza. Tu chodzi o to, żeby je wykastrować i wypuścić w miejscu bytowania. Niech sobie chodzi. Jak ktoś go dokarmia, jak ktoś mu postawi budkę na zimę, żeby się skrył, super. Niech on będzie wykastrowany, niech on nie mnoży tej bezdomności, niech on nie mnoży tego cierpienia. Często ludzie nawet nie to, że nie chcą pomóc temu zwierzęciu, tylko tak jak mówię, zgłaszają się do nas, jak to mówią, jak już się mleko rozleje i dopiero od nas się dowiadują, że można było zareagować wcześniej, że można było szybciej coś zrobić i wtedy nie byłoby tych kociaków w drewutni czy w szopie. I też, byłoby tej bezdomności tak. Mniej.
No i mam takie, prawdę powiedziawszy, znam takie opowieści nawet o kotach na działkach w Rzeszowie. Są osoby, które się nimi opiekują, ale właśnie w pierwszej kolejności dbają o to, żeby poddać je sterylizacji czy kastracji. I opiekują się, dokarmiają w miarę regularnie, bo w tym przypadku też taka regularność jest ważna, no bo zwierzę się przyzwyczaja.
Pomaga przetrwać szczególnie no, w takim jesienno-zimowym okresie, kiedy te zasoby naturalne są mniejsze, kiedy są niskie temperatury, trzeba poszukać jakiegoś schronienia, więc to dokarmianie jest ważne, ale pomagajmy mądrze, to znaczy jak dokarmiamy, to też kastrujmy, albo przede wszystkim kastrujmy.
No dobrze, ale ktoś powie, no tak, próbowałem uzyskać informacje w urzędzie gminy a propos sterylizacji, no i okazuje się, że jednak są z tym kłopoty i trzeba to zrobić samemu. Też takie sytuacje się zdarzają, a to kosztuje.
Wtedy warto poszukać po prostu fundacji, organizacji. Mówię tu jakby w aspekcie takim ogólnym, niekoniecznie lokalnym naszym. Na przykład my jako fundacja bardzo chętnie sfinansujemy koszty takiego zabiegu kastracji, sterylizacji zwierzaka. Jest to dla nas też zdecydowanie mniejsze obciążenie i łatwiej nam zebrać środki, bo my robimy to na zasadzie zbiórek. Łatwiej nam zebrać, rzucam te 4-5 stówek na kastrację kotki, niż zebrać później 2000 albo 3000 na utrzymanie całego miotu, wychowanie go, odrobaczenie, zaszczepienie, wykarmienie. Ja już pomijam choroby po drodze. Także przede wszystkim zgłaszajmy, pytajmy, kto pytanie błądzi.
Pani Katarzyna Strzępka z nami. No właśnie, też pewnie pani prowadzi rozmowy z różnymi osobami, opiekując się tworzonogami i kotami, ale także psami i innymi też stworzeniami, że warto szukać podpowiedzi, co zrobić w takich miejscach jak fundacje, jak stowarzyszenia opiekujące się zwierzętami. Oczywiście ten telefon czy kontakt z urzędem gminy a propos na przykład możliwości opłacenia sterylizacji czy kastracji też jest istotny.
Tak, oczywiście, że tak. Powiem tak, no teraz mamy takie ogromne możliwości, jest nawet internet, no mamy Facebooka, mamy, nie wiem, TikToka, Instagram, możemy dodać takie ogłoszenie, zapytać się, co zrobić, nie wiem, gdzie wykastrować. No mamy przeogromne możliwości, jeżeli chodzi o to na ten teraz czas, a jak było 10 lat temu, gdy nie mieliśmy tego internetu, gdzie nie było po prostu takich informacji, gdzie możemy, nie wiem, wysterylizować, wykastrować, prawda, bo wtedy inaczej to funkcjonowało. No i wtedy jeszcze wychodziło się z założenia, że a, to kotka musi mieć chociaż raz małe, prawda, czy tam suczka, nieprawda. Bez tej świadomości, że no tak naprawdę no taka kastracja to jest jednorazowy koszt i później no mamy też spokój, bo też dużo ludzi prywatnych bierze te zwierzątka, prawda, nie kastruje, nie sterylizuje, pozwala rozmnażać się dalej, tak. Później oczywiście milion ogłoszeń na portalach internetowych, że oddam w dobre ręce, szukam domu, tak, bo trzeba się pozbyć tego problemu. Bierzmy też te zwierzęta do siebie, do domu, jako członka rodziny i bądźmy tego świadomi, że no musimy mu zapewnić tą opiekę weterynaryjną w razie choroby, tak, bo no nie ukrywajmy, no biorąc też takiego kociaczka bez szczepień, bez odrobaczenia do domu, tak naprawdę no nie wiemy, co siedzi w środku, prawda? A tutaj adoptując też z fundacji, czy po prostu już po badaniach, mamy pewność, że ten kociak jest jednak zdrowy. Tak.
Proszę pani, w reportażu, w tej opowieści o zwierzętach, o lokatorach schroniska w Ropczycach, pan doktor Dominik Rachwał mówił o tym, że warto się zastanowić i przemyśleć decyzję o adopcji, żeby potem rzeczywiście nie przeżywać jakichś zaskoczeń i dylematów, ale to, co najważniejsze, wydaje mi się, z tej audycji już popłynęło i powtórzmy to jeszcze raz. Ważne, żeby reagować, na przykład reagować na widok zwierzęcia, które zobaczymy w naszej najbliższej okolicy. Jeśli można mu w jakiś sposób pomóc, to przede wszystkim pomóc poprzez kontakt czy z urzędem miasta i gminy a propos sterylizacji lub kastracji lub z fundacjami, stowarzyszeniami zajmującymi się opieką nad zwierzętami. Adopcja świadoma to wiadomo. Natomiast wróćmy jeszcze na moment też do innych zwierząt, do psiaków na przykład, do psów, które są znajdowane i wiemy o tym, że zostały porzucone. Podobnie jest przecież z kotami, tak jak mówi tutaj nasz gość, pani Karolina Stępień. Więc trudno zrozumieć takie decyzje ludzi, którzy w ten sposób postępują, ale może spróbujmy podpowiedzieć, co zrobić, bo może ktoś nie ma świadomości, co można zrobić, jeśli rzeczywiście zbliżają się wakacje, zbliża się urlop i nagle ktoś sobie uświadamia, co ja zrobię z tym moim zwierzęciem. Rodzina nie pomoże, znajomi nie pomogą.
Można skorzystać z usług takich bardziej komercyjnych, a w tym momencie nawet jest jakaś aplikacja na telefon, nie pamiętam nazwy, ale można poszukać pet sittera, czyli osoby, która przyjdzie do nas do domu i nakarmi naszego zwierzaka, pobawi się z nim, spędzi z nim trochę czasu i do tego jeszcze będzie zobligowana do wysłania nam relacji z tegoż spotkania. Jeżeli jako pet sitter, powiedzmy, nie zgodzi się nikt z rodziny i ze znajomych, to jest o tyle dla zwierzaka lepsza opcja, że zawsze będąc w tym swoim domu, w tym miejscu, które zwierzę zna, no to czuje się bezpiecznie, jest mniejszy stres. Natomiast jeżeli nie mamy takiej możliwości albo obawiamy się na przykład obcego wpuścić do domu, no to mamy jeszcze hotele dla zwierząt i można skorzystać z takiej usługi. I tutaj się zgadzam z panem doktorem, że jeżeli kogoś stać na wakacje za kilka czy kilkanaście tysięcy, to stać go jeszcze na to, żeby dołożyć też na hotel dla swojego zwierzaka. To jest jedno z tych kryteriów, które trzeba sobie przemyśleć, decydując się na przyjęcie pod swój dach jakiegoś zwierzaka, czy to będzie pies, kot, królik, gatunek jakby tutaj nie ma znaczenia. Trzeba pomyśleć sobie o tym wcześniej. Można też zabrać zwierzaka ze sobą. Szczególnie jeżeli mówimy o psiakach, ja znam rodziny, mam wśród znajomych też takich znajomych, którzy po prostu zabierają zwierzaka pod pachę i razem z nim pędzą na wczasy i spokojnie można znaleźć hotel, nocleg, wszystko, gdzie pozwolenie na zwierzaka będzie.
No tak, nie będziemy tutaj używać wielkich słów i słów, którymi można by było oceniać postępowanie, no takie trochę niegodne jednak człowieka, niehumanitarne, jeśli porzuca swojego najbliższego przyjaciela, bo przecież tak mówimy o psach i kotach, ale też powiedzmy i to bardzo wyraźnie, że to nie tylko problem etyczny, porzucanie zwierząt, ale także no, można się spotkać z konsekwencjami, jeśli to zostanie ujawnione, zaobserwowane, to są dość poważne konsekwencje prawne.
Zgadza się. Ustawa o ochronie zwierząt mówi, tam jest to przejaw znęcania się nad zwierzętami. Tam jest chyba od 3 do 5 lat pozbawienia wolności. Chociaż powiem tak, no dla mnie to jakiś taki ludzki aspekt decyduje o tym, że no ja sobie nie wyobrażam zwierzaka porzucić. Nie ten straszak karny, tylko...
Tak, no tak, tylko sumienie.
Dokładnie.
Sumienie, serce. Pani Katarzyno?
Tak. No dla mnie to jest chyba najgorszy przejaw po prostu okrucieństwa, żeby swojego członka rodziny, bo u mnie wszystkie zwierzaki to jest nasza rodzina, mamy ich dość sporo, tak więc jeżeli chodzi tutaj o aspekt wakacji, jeżeli gdzieś tam jedziemy czy coś, no to zwierzaczki właśnie też zostają pod opieką, nie powiem, że jednej opiekunki, bo mamy 4 opiekunów. Tak, więc...
Tak, tak. Ja jeszcze tylko dopytam, bo też ktoś, nie wiem, pewnie takie sytuacje też się zdarzają, że do schronisk próbują ludzie oddać swoje zwierzęta domowe. No ale to raczej ten scenariusz no, chyba nie przejdzie.
Schroniska tutaj jakby jako instytucje, które są też finansowane przez samorządy.
Nie są przechowalniami w sensie
dokładnie,
hotelowym,
tak,
prawda?
Nie są hotelami, aczkolwiek tak. U nas w fundacji również zdarzały się takie sytuacje, że ktoś jakby nie miał pomysłu, zwracał się do nas i pytał się, czy na przykład ktoś z naszych wolontariuszy odpłatnie nie mógłby się mu tam...
No to uczciwie i w porządku.
Więc zdarzają nam się takie, albo czy możemy na przykład kogoś polecić, no bo ktoś szuka, żeby to była zaufana osoba, więc mamy takie zapytania i one tak naprawdę cieszą. No my stricte w fundacji również nie prowadzimy hotelowania, bo nie chcemy blokować miejsca w domach tymczasowych i nie chcemy też komuś tego zwierzaka narażać, ponieważ w momencie, kiedy trafiają do nas zwierzęta z ulicy, no one często nie są w dobrym stanie zdrowia i wymagają po prostu odizolowania.
Bardzo dziękuję paniom za te wszystkie uwagi i ważne informacje związane z tym, jak sobie poradzić w sytuacji, gdy no rzeczywiście niektórzy powiedzą, staję przed ścianą, bo nie wiem, co mam zrobić. Nie wiem, co mam zrobić ze swoim pupilem, który jest ze mną, z nami, z rodziną, a my mamy jakieś plany i chcemy z tego domu wyjechać. Nie bierzemy psa i kota, bo nie chcemy, czy uważamy, że to się niekoniecznie uda i dobrze się uda to przeprowadzić. No ale tych kilka informacji, myślę, że tych podpowiedzi, to jest bardzo ważna rzecz i ważny przekaz dla tych osób, które w takiej sytuacji się znajdują. Warto poszukać podpowiedzi, warto skontaktować się na przykład z przedstawicielami organizacji zajmujących się opieką nad zwierzętami, a w studiu była z Państwem pani Karolina Stępień, wolontariuszka z Rzeszowskiej Fundacji Felineus. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
Dziękuję.
A przy telefonie pani Katarzyna Strzępka, behawiorystka zwierząt towarzyszących, wolontariuszka opiekująca się zwierzętami z Łańcuta. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.